wieku.
To będzie kultura spacerowa, a na pewno także zahaczająca o grę miejską pod nazwą Zagadki i podpuchy na Głównej. Organizatorzy, organizatorki zapowiadają, że ta gra miejska będzie nietypowa i właśnie o tej nietypowości będziemy rozmawiać w pierwszej części programu. Zapraszam bardzo serdecznie. W studiu pojawi się już niebawem artystka Gosia Lejman, która jest jedną drugą tandemu artystycznego, który właśnie tę nietypową grę miejską wymyślił. Będzie z roślinami w roli głównej. A o szczegółach więcej za chwilę. Zajmiemy się także zaproszeniem Państwa na kolejne święto bamberskie, no i posłuchamy także kulturalnych rekomendacji Małgorzaty Kępy. Krzysztof Jankowski program realizuje, a ze studia zaprasza Anna Jaworska. Pora porozmawiać o kulturze, zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowej grze miejskiej, ale zanim przejdziemy do głównej części rozmowy, to powiem tak. Jestem po wakacjach, jestem bardzo nasycona wspaniałym zapachem traw rozmaitych. Dzikich ziół. To podczas górskich wędrówek na nie bardzo dużych wysokościach tą roślinnością można się cieszyć. I podejrzewam, że trochę podobnie może być podczas Zagadek i podpuch na Głównej. Tak nazywa się gra, którą współorganizują specjalnie dla Państwa już w najbliższą sobotę artystki. Artystki Gosia Lejman, która jest obecna w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Jaśmina Pietruszka, artystka, która przyjeżdża do nas z Berlina, która współtworzy w kolektywie artystycznym. Cieszę się, że jesteś z nami i będziemy zapraszać do udziału w tej grze Zagadki i podpuchy na Głównej. Ja dodam jeszcze, że Gosia Lejman jest artystką wizualną, performerką i też powiedziałaś tuż przed naszą rozmową antenową, że często pracujesz z zagadkami. Co to znaczy?
Tak. Zagadki są takim sposobem na zmienienie trybu myślenia, bo trzeba zawsze logiczne problemy rozwiązywać w bardzo kreatywny sposób. Trzeba spojrzeć na coś, co się widzi codziennie z innej perspektywy. I zaczęłam z tymi zagadkami pracować tak około 2 lata temu, kiedy byłam na Litwie. I na Litwie, tak jak i w Polsce, jest duża tradycja robienia zagadek, mówienia zagadek, żeby w ramach rozrywki, w ramach właśnie takiego intelektualnego rozciągania.
W ogóle jestem fanką zagadek.
Ja też. Bardzo, bardzo lubię właśnie zagadki jako taką formę intelektualnej rozrywki. I na Litwie w tym Instytucie Folkloru i Literatury rozmawiałam z antropolożką, która właśnie zajmuje się zagadkami i historią zagadek. I z nią miałam taką rozmowę na temat, po co w ogóle ludzie właściwie robią te zagadki, jaka jest zasada tworzenia zagadek i co zagadki mogą nam powiedzieć, co takie zwykłe stwierdzenia.
Ale wejdę ci w słowo, chodzi o zagadkę na tej Litwie jako po prostu byt kulturowy, tak? Jako taki element naszej kultury. Tak. Słowiańskiej?
Na Litwie to też bałtyckiej.
To są,
myślę, że w takich wszystkich krajach wschodnich jest dużo tradycji zagadkowej. I z tego właśnie punktu tak wyszłam do jednej pracy, którą zrobiłam rok temu, która nazywa się Dylemat. I to był labirynt, w którym ludzie mogli słuchać różnych zagadek i w zależności od tego, jak na nie odpowiedzą, takie ścieżki w tym labiryncie wybierali. I te zagadki były o problemach finansowych, co jest coś, z czym sama, myślę, się borykam, jak wszyscy artyści, ale też coś, co często jest nam wmawiane jako jedyna logiczna możliwość istnienia. Jak na przykład istniemy w naszym finansowym, ekonomicznym środowisku albo ideologii. A te zagadki miały właśnie podważyć różne rzeczy typu na przykład dług, skąd się biorą długi, albo na przykład jak to, że niektóre firmy mogą założyć raje podatkowe w miejscach, gdzie nie muszą płacić podatków. Więc to były takie zagadki, które też miały wyśmiać niektóre
mechanizmy
dokładnie, i które miały zachęcić do takiego też krytycznego myślenia na temat finansów i ekonomii.
Tymczasem jesteśmy w samym środku polskiego lata. Sierpień, tak jak wspominałam, no dopiero się zaczyna, no ale wszystko rośnie. Za moment już się pokazują owoce, które dojrzewają i tak dalej, i tak dalej. 15 sierpnia mamy wspaniałe też święto zakorzenione w tradycji katolickiej, ale nie tylko, Matki Boskiej Zielnej, więc tutaj to zakorzeniam no właśnie w tej takiej w sumie naszej radości z plonów. No i czy właśnie wokół tego będą krążyły zagadki i podpuchy na Głównej? Wokół czego organizujecie razem z Jaśminą Pietruszką swoją grę? No i jeszcze też zapytam, no bo Jaśmina Pietruszka, czy to jest prawdziwe imię i nazwisko, czy pseudonim artystyczny? Bo tak się aż dziwne wydaje, że zestawienie imienia i nazwiska, które jest tak bardzo roślinne.
Wspaniały zbieg okoliczności. Czasem te zbiegi okoliczności magicznie się zdarzają. No, nie będę zdradzać, czy to prawdziwe imię, czy też nie. To chyba Jaśmina powinna sama odpowiedzieć.
Dobrze, ale to zostawiamy to takie niedopowiedzenie w takim
zostawiamy
razie.
Zostawiamy to niedopowiedzenie. Przetłumaczyłyśmy jej imię na polski, bo ona zazwyczaj nazywa się Jasmine Parsley. Ale bardzo jej się spodobał polski odpowiednik tego imienia, więc przy nim zostajemy. Tak, na Głównej będą zagadki, które są związane ze środowiskiem, bo cały Fyrtel ma naprawdę piękne, dzikie wybrzeża między Główienką, jedną z rzek, która tam przepływa, a Wartą. I znalazłyśmy bardzo dużo ciekawych drzew, z których można też całkiem fajne rzeczy przygotować do jedzenia.
A jakich na przykład?
No nie chcemy za dużo tutaj
zdradzać. No chociaż jedno drzewo, bo to jest tak ogólne, że może wydawać się mało wiarygodne, zwłaszcza tym, którzy nie bywają na Dębcu i nie wiedzą do końca, jak tam jest.
Główna jest troszeczkę innym dystryktem też od Dębca. Główna jest naprawdę, ma też ciekawą historię i właśnie te rośliny, które tam rosną, to między innymi mirabelki, morwy. Są też wonne wiśnie, które są trochę zapomniane, których pestki można używać do słodzenia wypieków.
I mają takie wonne bardzo wiśnie?
Tak.
To tak jest nazywa się gatunek?
Tak, tak.
Przepięknie.
I one też bardzo pięknie wyglądają, o czym można się przekonać podczas naszych podchodów.
Bo ta forma zabawy to właśnie będzie w formie podchodów i o tym więcej po muzycznej przerwie. Zagadki i podpuchy na Głównej to gra miejska, która odbędzie się w Poznaniu już w najbliższą sobotę i wracamy do rozmowy właśnie na jej temat z jedną drugą artystycznego tandemu, ponieważ Jaśmina Pietruszka z Berlina i Gosia Lejman z Poznania właśnie stworzyły tę grę, do której chcemy Państwa namówić. Zagadki, sygnały, podpuchy. O zagadkach już troszkę było. Powiedzmy, gdzie ta gra będzie się odbywała, bo tytuł to jest ulica Główna, natomiast ten obszar, po którym będziemy się poruszać i który wy rozpoznałyście jako artystki, jest większy.
Tak, będziemy poruszać się między... Właściwie zaczynamy na Wartostradzie, to warto tutaj może wspomnieć, niedaleko ścianek wspinaczkowych i całe podchody będą w tym rejonie rzeki Główienki. I też w takich miejscach na Głównej, które niektóre na przykład już nie istnieją, bardzo się zmieniły, więc będą też takie historyczne ciekawostki.
Forma podchodów. Przyznałaś się poza anteną, że dawno nie korzystałaś z tej formuły. Okazuje się to bardzo ciekawe, a w waszym wyjątkowym wydaniu mówicie o tym, że to są podchody performatywne. Co to tak naprawdę oznacza?
Podchody, to jest taki nasz format, który właściwie opracowałyśmy, performatywne w tym sensie, że będą w różnych stacjach stałe postacie, takie, które napisałyśmy w scenariuszu, które nawiązują do różnych aspektów albo ekologicznych, albo właśnie historycznych Głównej. I te postacie będą albo śpiewać, albo zadawać zagadki, więc będzie dużo różnych takich interaktywnych elementów, będzie gra na flecie. I nie chcę za dużo zdradzać, ale będzie dużo też interakcji, w których publiczność musi rozwiązywać te zagadki i też razem wspólnie wykonywać niektóre zadania. To nie będą trudne zadania, więc proszę się nie zrażać.
To się okaże.
To się okaże.
To się okaże, ile wiemy, ale to jest dla was, no właśnie, forma zabawy. Dla was, jako dla twórczyń, robicie to w ramach rezydencji artystycznej, ale właśnie, czy wy się też tym bawicie? Czy to jest działanie ekologiczne? Co jest dla was, jako dla artystek, najważniejsze w tym przedsięwzięciu?
Myślę przede wszystkim, że taka interakcja właśnie z publicznością, żeby nie zrazić ludzi na przykład taką sterylną wystawą w galerii, tylko żeby zrobić wydarzenie, które jest zachęcające do udziału. I przez tą zabawę też przekazujemy dużo treści, które są dla nas ważne, typu właśnie aspekty ekologiczne albo społeczne, samej dzielnicy głównej, które są bardzo ciekawe i przez ten cały miesiąc rezydencji same dużo się o tym dowiedziałyśmy i chcemy się też tym podzielić.
A czego się na przykład dowiedziałaś?
Jeden z takich głównych zmian, które tam się dzieją, jest takie, że jest bardzo dużo takiej szybkiej deweloperki i są stare, piękne budynki, które strasznie szybko w jakiś taki dziwny, podejrzany sposób na przykład są podpalone i na miejsce tych starych budynków są nagle budują się nowe osiedla i takie niektóre historie, które są dosyć podejrzane, też się zdarzają na głównej. Myślę też to, że właśnie kiedyś to był taki znany dystrykt z tego, że produkowali mąkę żytnią, tam był młyn. Ten młyn też będzie bohaterem naszych zagadek.
A to też piękna historia.
I będzie też będą właśnie te przez różne smaki i też chcemy zakomunikować te aspekty tego, co kiedyś było, a już może tego nie ma i te rzeczy, które też się zmieniają przez to, że na przykład rzeka Głuwienka też wysycha przez takie agresywne budowanie i przez to, że się nie do końca myśli o środowisku, jak się rozbudowuje osiedla.
A więc to jest też ten taki aspekt aktywistyczny, bym powiedziała, to wasze działanie.
W pewnym stopniu tak, tylko bardziej chcemy, żeby też, nie chcemy być też zbyt dydaktyczne, chcemy, żeby ludzie, którzy przyjdą na nasze podchody, mieli też jakąś zabawę, ale też
zanurzyli się w roślinności.
Tak, żeby też to nie było tylko naganianie, ale też, żeby każdy miał jakieś takie swoje refleksje albo swoje nawet przeżycia z tego eventu.
Doświadczenie, powiedziałabym, tak. To jest chyba tu takie kluczowe słowo i to doświadczenie będzie się budowało nie tylko przez zabawę, przez podchody, ale mówiłaś też o tych smakach, ponieważ razem z Jaśminą współdziałacie wokół jedzenia. Czy możemy pokrótce powiedzieć, co to oznacza? Czy dla was ważne jest jedzenie jako spotkanie, czy jedzenie jako coś, co bierze się z natury? Jak o tym myślicie?
Tak, często współpracujemy właśnie w takich jedzeniowych projektach. Jaśmina jest z wykształcenia architektką i jej badania są na temat właśnie jadalnych roślin w mieście. Ja na przykład często szukam składników, które mają coś do czynienia z na przykład władzą i to jak coś ekskluzywnego albo coś, co nie jest dostępne dla każdego, może też dyktować nasze diety i to, co właściwie jemy.
A możesz podać jakiś przykład? Czyli jest to też jakoś wykluczające, tak? Czy jeżeli coś jest dla kogoś dostępne, bo jest prestiżowe i pewnie drogie, i dla innych niedostępne, no to tutaj mamy już takie poważne historie społeczne.
Tak.
Jaki przykład byś podała takiego ekskluzywnego towaru do jedzenia dzisiaj?
To znaczy, tego nie będziemy dokładnie umieszczać w naszych podchodach, ale to jest może inny taki projekt.
To jest inny wątek, ale tak, pytam tak. O to, korzystając z obecności ciebie w studiu.
Oczywiście, więc jedna z historii, która tak zaczęła te moje poszukiwania na temat tych, jak to nazywam, substancji władzy, to był cesarz chiński Jin Shu Huan, który zażywał rtęć, żeby stać się nieśmiertelnym. I właśnie jego alchemicy mu przypisywali.
Ale to jest fakt?
To jest fakt historyczny, to nie jest legenda. W jego sarkofagu jest bardzo wysokie stężenie rtęci. To jest ten sam cesarz, co zbudował terakotową armię.
Czyli on się podtruwał po prostu.
On się podtruwał i zamiast nieśmiertelności całe imperium też popadło w taką klęskę. I on był znany z tego, że był bardzo okrutny i podejmował takie straszne decyzje typu, nie wiem, egzekucje wszystkich naukowców, którzy wokół niego byli.
No dobrze, tu mamy tutaj tę rtęć i czasy no dawno temu. Natomiast czy współcześnie możemy obserwować też coś takiego prestiżowego, że dla jednych jest dostępne, dla innych nie, jeśli chodzi o jedzenie?
To na pewno myślę, że jest tego dużo, tylko właśnie jak myślałam o czasach współczesnych, bo zrobiłam taką część tego projektu bardziej w czasach współczesnych, to moja teoria trochę się też zmieniła, że teraz dużo takich toksycznych substancji jest demokratycznie rozłożona bo każdy z nas ma mikroplastik na przykład w naszym ciele albo trucizny, które się biorą z takich industrialnych przedsięwzięć, też są na zawsze obecne w glebie. I jakby każdy z nas na tym cierpi. Więc to nie jest tak do końca, że teraz tylko jeden cesarz, który chce mieć, ma jakąś manię wielkości i dąży do tego, żeby żyć wiecznie, jest zatruty, tylko właściwie całe społeczeństwo dosyć demokratycznie dostaje jakąś małą dawkę trucizny.
Ale uparcie. Jednak znajdujemy te obszary, które kojarzą się z życiodajną siłą, z plonami, z obfitością, z zielonością. I tutaj już zamykam naszą rozmowę, przypominając o tym, że o zagadkach i podpuchach na Głównej opowiadała w naszym studiu Gosia Lejman, artystka z Poznania, która razem z Jaśminą Pietruszką z Berlina stworzyły jako rezydentki właśnie wyjątkową grę miejską, która odbędzie się 1 sierpnia o godzinie
18:00.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
I tak? Prosimy tylko się zarejestrować do na Fertel Główna, napisać maila, jeśli chcecie przyjść, bo musimy wiedzieć mniej więcej, z jakim tłumem mamy się jakiego tłumu mamy się spodziewać.
Tak, ile osób pojawi się realnie, zapraszamy, odsyłamy do internetu. A ja trzymam kciuki, mam nadzieję, że ten projekt przyniesie wam satysfakcję.
Wiadomości kulturalne.
Jacek Butlewski, dzień dobry. W czwartek zaczyna się Powice Jam Festival. Nad jeziorem będzie dużo dobrej muzyki. Zaprasza organizator Michał Maćkowiak.
Bardzo dużo fajnej, alternatywnej muzyki. Zagra Fish Emade, zagra Vito Bambino, Hyacinth, Nim 2 Hyacinth, czyli Kuba Sienkiewicz, połowa duetu Kwiatu Jabłoni. Jest dużo zespołów, które od lat z nami są. Między innymi znowu w tym roku będziemy gościć zespół Rat Crew. Wraca do nas główny zawór jazzu, czyli taka kapela poznańska grająca covery polskie i zagraniczne w takim stylu dawnym. Świetnie się tego słucha, dobrze się przy tym bawi.
Impreza do 2 sierpnia. Z Powidza wędrujemy do stolicy Wielkopolski. Wieża Ratusza Poznańskiego opakowana rusztowaniami. Trwa konserwacja elewacji, a do środka wejdziemy dopiero w grudniu przyszłego roku. Mówiła o tym w Kulturze w Obiegu odpowiedzialna za ten projekt Aleksandra Sobocińska.
Elewacje, które były odnawiane i remontowane na przełomie XX i XXI wieku, były przynajmniej w dolnej części bardzo zniszczone, a w górnej części też wymagały pewnych prac konserwatorskich i zabezpieczających. Rusztowania na ratuszu będą niestety jeszcze do lata 2027.
Remont trwa też w 2 pobliskich kamienicach, gdzie do końca przyszłego roku będzie działać Muzeum Mieszkańców. Jesteśmy dalej w Poznaniu. Jutro kolejna odsłona plenerowych koncertów w ramach cyklu Estrada w Centrum. W pasażu Quadro na Starym Rynku usłyszymy polskie i egzotyczne brzmienia, zapowiada Paulina Król.
Polską scenę będzie reprezentować Piotr Chęcki ze swoim solowym projektem i świeżo wybadaną płytą na pograniczu jazzu, elektroniki, także eksperymentu. No i będą mu towarzyszyć równie wspaniali muzycy. Będzie to Tymek Papior, perkusista, który jest teraz na zdecydowanej takiej fali muzycznej, oraz Marcel Baliński, który zdobył Fryderyka za przepiękny projekt Współgłosy. Do Poznania tego wieczoru zawita również zespół Takak Takak, duet z Japonii i Indonezji, mając takie bardzo energetyczne sety, pełne tak nieprzewidywalnych i zaskakujących dźwięków. Muzycy łączą tradycyjne brzmienia z Azji z instrumentami, którzy sami budują z odzyskanych materiałów, więc będzie to na pewno niezapomniane i wyjątkowe przeżycie muzyczne.
Koncert Chęckiego o 19:00, a azjatycki duet zagra o 20:30. Arborum Arcana, czyli Tajemnice Arboretum, to wyjątkowy cykl 9 muzycznych miniatur. Utwory powstały z okazji Roku Kórnickiego Dziedzictwa. Część z nich usłyszymy w najbliższą niedzielę. Skomponował je Dariusz Tabisz.
Naszym wspaniałym gościem, solistą jest Leszek Możdżer, a wraz z nim Patrycja Betley, która jest perkusistką i znakomicie tutaj współpracuje też z Leszkiem. Nie ukrywam, że muzyka, partie fortepianowe były pisane z myślą o Leszku, zawierały różne takie tajemne nawiązania do niektórych jego momentów w jego karierze, co wnikliwsi słuchacze będą w stanie to odkryć, więc będziecie Państwo mieli ucztę.
Artystom towarzyszą 2 zespoły churalne. Arborum Arcana zabrzmią w Kórniku w najbliższą niedzielę o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny.
Wiadomości kulturalne. Kultura na wyciągnięcie ręki.
Aż trudno w to dziś uwierzyć, ale do lat 90. ubiegłego wieku o bambrach poznańskich oficjalnie nie mówiono. Przełomem były właśnie lata 90., powstanie Towarzystwa Bambrów i teraz już po raz 31. będziemy się cieszyć wspólnym bamberskim świętowaniem, o szczegółach Grażyna Wrońska.
Będzie oczywiście jak zawsze kolorowo i radośnie. Bamberki w kwietnych kornetach i niesłychanie szerokich spódnicach po raz kolejny nas zachwycą. Ale zanim wspólnie będziemy świętować niedzielę, proponuję jeszcze w piątek i sobotę odwiedziny w Muzeum Bambrów Poznańskich przy Mostowej i oddaję głos prezesowi Towarzystwa Bambrów Ryszardowi Skibińskiemu.
Sympatyków, można by powiedzieć, mamy w całej Polsce, bo ostatnio przyjeżdżają i mamy i z Lublina, i z Białegostoku, i z Warszawy, i ze Szczecina. Pojawiają się też osoby z bardzo egzotycznych zakątków świata. Mamy tu u siebie w muzeum taką mapę, jeśli przyjeżdża jakiś turysta z takiego niecodziennego miejsca, nieoczekiwanego, to pozwalamy mu, aby na tej mapie zaznaczył, że on jest stąd, stamtąd, z tego miasta, z tego kraju.
No i muszę powiedzieć, sporo takich punktów.
A najwięcej, moim zdaniem, licząc powiedzmy odległość i tak dalej, to mamy turystów z Azji, z Dalekiego Wschodu, Tajlandia, Japonia, Korea. Mimo, że to czasami wygląda trudno, zawile, ale jak się spojrzy perspektywicznie na to wszystko, to
serce rośnie.
Serce rośnie, tak jest.
Tym bardziej, że tradycję bamberską podchwytują też młodzi. Tu konkretnie młode, zdolne i przedsiębiorcze dziewczyny, jak Dominika i Patrycja Marciniakówny.
Zainspirowałam się tą historią, żyjenią i chodzę jako nie czystej krwi bamberka.
Ale jako osoba świadoma tej tradycji.
Tak, chodzę już w sumie bardzo długo, bo 10 lat i stroje rosną razem ze mną.
To jest zasługa mojej sąsiadki, pani Urszuli Kajzer, nazwisko bardzo bamberskie, która od zasadzie samego początku funkcjonowania Towarzystwa Bambrów Poznańskich i Muzeum tutaj działała, miała strój. I ona wraz ze swoją córką, później wnuczkami chodziła w tym stroju na uroczystości, na procesję Bożego Ciała zwłaszcza. I w pewnym momencie wszystkie jej młode dziewczyny, tak to nazwijmy, wyrosły z tych strojów, a bardzo chciała z kimś iść. Więc zaproponowała mojej młodszej siostrze, żeby ubrała się w ten strój i poszła z nią na procesję. No, moja młodsza siostra była wtedy małą dziewczynką, miała z 8-7 lat. Nie do końca była przekonana, trochę się wstydziła, trochę się bała. A tata jej powiedział: Patrycja, nigdy więcej w życiu nie będziesz miała możliwości ubrania takiego stroju. Nie masz co się wahać. Okazało się, że to nieprawda, bo w stroju chodzimy we dwie do dzisiaj.
A kiedy pani ten strój pierwszy raz założyła?
Jak zobaczyłam w nim moją siostrę, to się po prostu zachwyciłam i bardzo też chciałam móc w nim wystąpić, no bo to jest naprawdę wyjątkowy strój i dzięki bardzo miłym panom, jak na przykład pan Ryszard Skibiński, Aleksander Kubel, mogę nosić strój i mogę też opowiadać, tak jak dzisiaj, o tych naszych działaniach, tej naszej historii.
I okazuje się, że bamberska tradycja trwa. I to w najlepszym tego słowa znaczeniu.
1 sierpnia o godzinie 17 piknik bamberski w parku przy ulicy Orzechowej na Dębcu, a 2 sierpnia, czyli w niedzielę o 14 tradycyjne święto korowód z Muzeum na Mostowej na Stary Rynek i dalsze atrakcje na dziedzińcu Urzędu Miasta. Bo o rezydencjach artystycznych i zanurzeniu w naturze, także o święcie bamberskim, nie było niczego jeszcze o książkach, więc pora to nadrobić. W tym tygodniu inspirujemy się wskazaniami Małgorzaty Kępy, dyrektorki Estrady Poznańskiej, która dziś rekomenduje jednego ze swoich ulubionych pisarzy.
Środa, dobry dzień na czytanie i przyznam szczerze, że wróciłam do swoich nostalgii literackich sprzed 20, może nawet 30 lat i wróciłam do książek zmarłego już niestety pisarza Davida Lodge'a, którego uwielbiam i który przypomina mi moje czasy literackie, licealno-studyjne. Jego wspaniała książka British Museum w posadach drży i Budda z przedmieścia. To jest fantastyczna obserwacja brytyjskiego społeczeństwa, jego przemian, tego, co działo się w Wielkiej Brytanii w latach 90. Wspaniała literatura, piękna charakterystyka różnych osób, zaskakujące dialogi. David Loach, bardzo serdecznie Państwu polecam. Małgorzata Kępa, dyrektorka Estrady Poznańskiej.